Mam teraz połączenie z panem redaktorem, felietonistą, znanym Wojciechem Reszczyńskim, którego witamy na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria też Oliwica.
Teraz i zawsze kłaniamy się, panie redaktorze. No właśnie, dwie albo może i trzy rzeczy tutaj dzisiaj się nam nasuwają. W każdym razie chodzi, jedna sprawa jest jasna, zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania totalitarnych ustrojów, jak tutaj mówił minister Brudziński, jak komunizm, jak oczywiście również nazizm, hitleryzm niemiecki i tak dalej. Natomiast no co by tu nie powiedzieć, jedna ze stacji no po prostu nagłośniła sprawę tak mocno, że po prostu stała się tak jakąś tutaj bym powiedział narodową dyskusją, może mniej, ale no rozgłos, który no nie służy dobrze Polsce, a przecież wiadomo, że o dobro naszej ojczyzny powinno wszystkim chodzić. Ja też powiem w kontekście, już oddaję głos panie redaktorze, że na przykład nikt się tym nie przejął, że w Bolonii, i nie słyszałem przynajmniej nagłośnienia, miano organizować z okazji rocznicy Holokaustu obiad Polski na tle karty z drutami, z Oświęcimia, prawda, kolczastymi, były podane przednie dania Polski, że to można sobie zamówić i zjeść. I taki zgrzyt, oczywiście ten obiad został odwołany dzięki interwencji ambasady, ale proszę bardzo, jaka tutaj nie jest proporcjonalność, prawda, w tym wyczuleniu się na te problemy. Bardzo prosimy o pana tutaj refleksję, panie redaktorze.
No tak, zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że możemy mieć do czynienia z totalną głupotą, z jakąś aberracją, ale ten reportaż, i to trzeba wyraźnie mówić, że to TVN nadał ten reportaż, program Superwizjer o polskich neonazistach świętujących urodziny Hitlera. Ten reportaż został niedawno wyemitowany, ale informuje o przestępstwie, które miało miejsce w kwietniu ubiegłego roku. A więc emisję materiału trzymano prawie ponad pół roku. I to jest właśnie zastanawiające. Rodzi się pytanie, dlaczego nie poinformowano o tym przestępstwie odpowiednich organów wcześniej. Takie jest na przykład stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w liście do pana Adama Pieczyńskiego, redaktora naczelnego TVN-u. Tam jest to pytanie. Dlaczego TVN zataił tę informację o przestępstwie, trzymał tę informację ponad pół roku i nie poinformował odpowiednich organów ścigania? Dlaczego wyemitowano to w takim, a nie innym właśnie momencie? Nie jest to sprawa przypadkowa. Tak jak nie jest przypadkową sprawą, nie są przypadkową sprawą autorzy tego reportażu. Tu pojawia się nazwisko pana Bertolda Knitla, którego pamiętamy z słynnego artykułu napisanego wspólnie w Rzeczpospolitej, chyba wtedy z panią Anną Marszałek, poświęconego Romualdowi Szeremietiewowi, który odpowiadał w tamtym czasie za przetargi w Ministerstwie Obrony Narodowej. On został w tym artykule oskarżony o to, że posiada majątek z niewiadomych źródeł, a jego najbliższy współpracownik, że jest skorumpowany. No, sprawa toczyła się w sądzie 9 lat. Tamten sąd uniewinnił Romualda Szeremietiewa od zarzutów, no ale wyłączono go skutecznie na 9 lat z działalności w ministerstwie, z polityki, właściwie zniszczono mu karierę jednym artykułem. To jest właśnie człowiek, Bertolt Knittel, autor tego materiału w TVN-ie Polscy neonaziści. Ale to są metody typowe właśnie dla TVN-u, dlatego że chciałbym to jeszcze przypomnieć, taki materiał, taką prowokację, taśmy prawdy, to zostało nazwane, redaktorów Sekielskiego i Morozowskiego, którzy za wiedzą pani poseł Renaty Beger z Samoobrony ukryli w jej pokoju sejmowym kamerę i dali mikrofon, aby sfilmować, nagrać posła Lipińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który miał ją ponoć korumpować propozycją otrzymania jakiegoś stanowiska. To jest ta metoda. Daje się mikrofon i kamerę jednej osobie po to, żeby skompromitować drugą. To nie jest uczciwe dziennikarstwo. Pamiętam, że wtedy wówczas też protestowałem. Także to jest ten właśnie TVN, niestety, który miał swoje związki z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tam pracował funkcjonariusz tych służb, redaktor Subotycz. Nazwisko założycieli TVN-u, pana Waltera i pana Weicherta, też przewijają się w raporcie na temat WSI. Minister Antoni Macierewicz wprost mówił, że te telewizje zakładały służby. I to o tym trzeba pamiętać, kiedy ten reportaż zostaje pokazany, bo rodzą się same pytania. No, z kim mamy do czynienia? Jakaś nieznana nam organizacja Duma i Nowoczesność, zarejestrowana w czasie rządów Platformy Obywatelskiej w 2011 roku, organizuje coś wręcz nieprawdopodobnego, ponieważ w Polsce nie ma żadnego nazizmu, faszyzmu, rasizmu. Robią coś nieprawdopodobnego, jakąś inscenizację, może jakiś happening, może to jest właśnie jakaś ustawka. Ja jestem bardzo ciekawy śledztwa, które w tej sprawie będzie się toczyło. Ci oskarżeni i zatrzymani neonaziści polscy, mam nadzieję, że zaczną mówić, jak do tego doszło, czy nie zostali do tego nakłonieni, a może ktoś im po prostu dał pieniądze za odtworzenie tej inscenizacji i nagrał, bo aż się nie chce wierzyć, żeby coś takiego mogło się pojawić w Polsce, ponieważ obraz młodzieży polskiej jest zupełnie inny. Ja oceniam ten obraz bardzo pozytywnie. Uważam, że młodzież jest wręcz wspaniała. Przecież to są te odbywające się w całej Polsce uroczyste marsze ku czci Witolda Pileckiego, wielkiego polskiego bohatera. To są te liczne grupy rekonstrukcyjne, które przypominają ważne wydarzenia z naszej historii. To jest młodzież, która masowo wstąpiła ochotniczo do Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest młodzież, która świętuje patriotyczne rocznice. Przecież Wielki Marsz Niepodległości organizowany jest przez młodzież. Przypominają też te wszystkie wydarzenia, rocznice Powstania Warszawskiego. Młodzież pomaga, wspomaga kombatantów, wcale nie oczekując tu jakichś oklasków, ale wiemy o tym. Młodzież dba o pomniki. Obok mnie tu stoi pięknie zrekonstruowany pomnik bohaterów Powstania Styczniowego. No i jeszcze jest ta młodzież bardzo patriotyczna, kibicowska właśnie, która na stadionie za pomocą różnych takich wizualnych środków przypomina wydarzenia, jak chociażby ostatnio o Powstaniu Warszawskim, które ciągle na zachodzie mylone jest z powstaniem w getcie warszawskim. Więc obraz młodzieży jest zupełnie inny i raptem pojawia się tu kilku ludzi, których można by zaliczyć do kompletnych głupców, gdyby nie to, że gloryfikują Adolfa Hitlera w jego rocznicę. Mówię, to się w głowie nie mieści. I no, bardzo jestem ciekawy wyników tego śledztwa, kto właściwie za tym stoi, bo są powody, by tutaj powątpiewać. No, tak jak powiedziałem na początku, trzymanie tego materiału od kwietnia do stycznia przez redakcję, która jak każdy obywatel jest zobowiązana do powiadomienia organów ścigania o zaistnieniu przestępstwa. Taki jest nasz obowiązek obywatelski, zapisany w różnych ustawach. Nie możemy być bierni, obojętni na zło, które jest wokół nas. A tu redaktorzy, na co dzień zajmujący się obserwacją życia społecznego, trzymają to w swoich archiwach. i raptem odpalają jak taki, prawda, ładunek ze spóźnionym zapłonem i robi się olbrzymi szum. Oczywiście, że reakcja jest oczywista, nie ma tutaj tolerancji, zero tolerancji, powtarza premier, powtarza prezydent. No, my nie musimy się przekonywać do tego, dlatego że w Polsce nigdy nie było i nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, ale dziwi mnie ten zaistnienie tego faktu. Jestem bardzo ciekawy tego śledztwa, bo no dzisiaj za pieniądze można wszystko zorganizować, można wszystko zrobić. Ja broń Boże nie bronię tych ludzi, bo być może są też takie osoby, które mają tego typu przekonania, ale uważam, że jest to absolutny margines, zupełnie nieistotny i pewnie byłby kompletnie niezauważony, gdyby nie ten reportaż, który ma tutaj nas przedstawić, szczególnie na Zachodzie, w bardzo niekorzystnym świetle. No wiadomo, że mamy różne problemy, no jeżeli Polska po tylu latach zaczęła się domagać reparacji wojennych od Niemiec, a przedstawienie Polaków jako neonazistów, no to jest argument dla tych, którzy mogą powiedzieć, no chwileczkę, ale wam to na pewno nie, skoro u was nazizm się rozwija w Polsce. Także takie tu mam właśnie
ojca,
bardzo, bardzo różne myśli, wątpliwości. Będę z wielkim zaciekawieniem obserwował to śledztwo. Ono się powinno toczyć moim zdaniem przy jawnej sali, przy otwartej kurtynie. I proces też, jeżeli do niego dojdzie, powinien być otwarty dla publiczności, żebyśmy poznali poglądy, prawdziwe poglądy tych ludzi, żebyśmy zobaczyli, czy rzeczywiście mamy tu w Polsce nazistów.
Tak jest. No zresztą już gdzieś tam czytamy w komentarzach, nie wiem czy to prawdziwe, ale opinia jednego z tygodników, że Polska zasługuje na haniebny tytuł europejskiej stolicy rasizmu, więc jest odpowiedź, prawda, jest puknięcie, jest odpowiedź. No i jak pan redaktor mówi, będziemy czekać tego procesu. Jeszcze jedna rzecz, chociaż nie wiem czy to jest warte komentarza, bo być może to się będzie zmieniało, ogłoszono wspólne listy PO i Nowoczesnej w wyborach samorządowych, ale też chcę powrócić do obrad tej komisji śledczej w sprawie Amber Gold. Tutaj zacytuję panią redaktor, chyba Kanie, tak? Wczoraj były szef CBA Paweł Wojtunik zeznawał przed komisją śledczą. Gdyby nie powaga sytuacji, można byłoby określić to przesłuchanie jednym słowem komedia, bo jak inaczej nazwać sytuację, gdy były szef tajnej służby mówi o analizie sporządzonej na podstawie informacji medialnych. No, wiadomo, że i tak dalej. To są tak zwane białe wywiady, no ale przecież służby tego typu, tego pokroju, naprawdę medialne informacje nie mogą stanowić podstawy, prawda, ich działalności, ich opinii, ich także potem, no, pewnych czynności.
No, szanowni państwo, no, słyszeliśmy, że państwo polskie za czasów Platformy istniało tylko teoretycznie. Ale ono miało swoją też i praktyczną formę istnienia. To była sprawna maszynka do okradania i okłamywania społeczeństwa. I to była maszynka, która działa w sposób bardzo zakamuflowany, tajny. Bo przecież CBA, zeznanie szefa CBA nic nie wniosło, on niczego nie powiedział, zasłaniając się tym, że śledztwo prowadziło ABW. ABW pewnie myślało, że robi to CBA. CBA z kolei sądziło, że sprawą zajmuje się prokuratura. Prokuratura uważała, że no, to policja musi się tym zajmować. Jednym słowem, imposybilizm, bardzo dziwny, wymagający wyjaśnienia i tutaj też ważnym momentem będą końcowe wnioski komisji śledczej prowadzonej przez panią Wasserman. Czy one się skończą tylko na tym, że nikt nie działał, nikt nic nie robił, czy rzeczywiście stały za tym jakieś siły konkretne i konkretni ludzie, no bo roztoczono tak olbrzymi parasol ochronny nad firmą Amber Gold, że aż nie chce się wierzyć, że wszystkie te służby w Polsce, a jest ich sporo, i sądy przecież, które przyzwoliły Marcinowi P. na działalność wielokrotną, mimo tylu wyroków sądowych, i prokuratura, i policja, i te służby, żeby wszyscy brali udział w tym rozkładaniu tego szerokiego parasola, który nie bez racji nazywany jest z rosyjska kryszą. Tak się też mówi w Rosji o tym, że jak nikt nic nie wie, to z pewnością dlatego, że jest roztoczona nad sprawą krysza, czyli jakaś wielka tajemnica, jacyś wielcy ludzie, którzy pilnują, żeby się nic na zewnątrz nie wydostało. No, przed nami następne przesłuchania. Może coś wniosą, ale po wypowiedzi funkcjonariuszy CBA, oficjalne wystąpienie byłego szefa CBA i działających wciąż jeszcze w tych strukturach funkcjonariuszy znających w utajnieniu, no to widzimy, że niewiele te zeznania wnoszą do wyjaśnienia sprawy. To był taki, proszę powiedzieć, system znany jeszcze z czasów PRL-u. No, nie rusza się sprawy, nie dotyka się pewnych trudnych tematów, jeżeli za tymi tematami stoją jacyś ważni, potężni, bogaci ludzie, wpływowi, no więc urzędnicy wtedy najlepiej zachowują się tak, no żeby przetrwać, czyli po prostu nic nie robią. W PRL-u się nie odpowiadało za decyzje pozytywne, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. To się nic nie robiło po prostu. Taki był system, bo za to nie groziła odpowiedzialność. Obojętność. I ten system z PRL-u został przeniesiony do trzeciej RP. I mam nadzieję, że państwo zacznie rzeczywiście pracować i funkcjonariusze zaczną pracować i zerwiemy z tą po prostu fikcją.
Tak, a te zaręczyny, powiedzmy, takie PO i Nowoczesnej, czy to są zaręczyny, czy tylko jakieś przekazanie sobie jakieś rękojmi na przyszłość, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to co to będzie oznaczało?
No, jeszcze jest dużo czasu do wyborów samorządowych, ale mam wrażenie, że te partie nie odegrają tutaj żadnej roli. Nie mają wsparcia. Nowoczesna to jest raczej wielkomiejski elektorat. Platforma traci swoich wyborców. PSL w terenie też traci swoich wyborców. Myślę, że do tego czasu na pewno ktoś tam coś wymyśli, że powstanie jakaś pewnie nowa partia. Przed każdymi wyborami powstawały takie trzecie partie, które potem są języczkiem uwagi w parlamencie, i z pewnością powstanie też tutaj jakaś nowa formacja, ale czy z tymi samymi twarzami, tymi samymi nazwiskami, to raczej wątpię.
A jeszcze jedna sprawa. 2 tygodnie temu, panie redaktorze, rozmawialiśmy o tych właśnie zmianach w polskim rządzie. Pan mówił o takim odczuwaniu pewnego niepokoju. Czy dzisiaj jest już pan spokojniejszy, czy jeszcze dalej oczekuje, wpatruje się wnikliwie?
No, proszę ojca, przede wszystkim trzeba było poczytać parę wywiadów z ministrem, byłym ministrem Antonim Macierewiczem. Jest w partii, ma swoje nowe zadania. Nie widać, żeby był skrzywdzony, żeby się użalał, żalił. A więc ci, którzy twierdzą, że jest to jedna drużyna dobrej zmiany, no pewnie muszą mieć rację. Tu jest jeden pozytyw, o którym nie mówiłem. A już wcześniej można byłoby dostrzec, w przypadku premier, pani premier Beaty Szydło, no po 2 latach takiej charówki pozostanie w rządzie, ale już nie na tej pierwszej linii jako premier, no to jest jakaś szansa na odbudowanie sił i możliwości na przyszłość. No, chodzi o to, żeby ci politycy no, przetrwali na dalsze lata, nie wykończyli się w tej potężnej charówce. I z pewnością tak będzie. Poza tym poszerza się drużyna ludzi, którzy nabywają nowe umiejętności sprawowania funkcji państwowych. To też jest bardzo ważne. Sprawdzają się na nowych stanowiskach, ale wszystko to się odbywa w ramach jednej formacji coraz szerszej, bo rozszerza się przecież tutaj partia pana Jarosława Gowina. Niektórzy ludzie rezygnują z poprzedniej przynależności partyjnej. No, mają do tego prawa, chociaż osobiście nie podzielam takich decyzji. No ale ordynacja wyborcza nie zabrania im tego. Można zmienić barwy klubowe w trakcie sprawowania kadencji i tak się w Polsce właśnie odbywa.
Dziękuję bardzo za komentarze właściwie do tych rzeczywistości naszych aktualnych, panie redaktorze. Pozdrawiamy bardzo gorąco.
Dziękuję, szczęść Boże. Wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Pan redaktor Wojciech Ryszczyński był naszym pierwszym gościem.